dobry, witam serdecznie. Andrzej Domański, minister finansów, jest gościem RMF FM. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ministerstwo Finansów na Świętokrzyskiej, ale pan po złej stronie Świętokrzyskiej pracuje, bo nie takie zarobki jak prezesa Glapińskiego. 122 tysiące miesięcznie. Trzeba było na drugą stronę się przenieść.
No sporo. Wyraźnie więcej niż zarabia minister.
Za dużo?
No, Ministerstwo Finansów, tak jak nie ustala budżetu IPN-u, tak jak nie ustala budżetu Trybunału Konstytucyjnego, tak jak nie ustala budżetu KRS-u, tak również nie ustala budżetu i wynagrodzeń w NBP. Więc to chyba trzeba ocenić.
Namawiałby pan drugą stronę Świętokrzyskiej do większej powściągliwości?
No ja generalnie uważam, że takie są czasy, że należy być dosyć takim oszczędnym.
A nie warto podnieść pensji, może nie wam, ale urzędnikom? To wraca przez cały czas, że w Polsce ludzie, którzy decydują o wielkich pieniądzach, inspektorzy sanitarni, urzędnicy, pracownicy skarbówki, zarabiają za mało. W stosunku do prezesa Glapińskiego to każdy zarabia za mało, ale zarabiają w stosunku do tych, którzy pracują w sektorze prywatnym. Rząd nie powinien płacić więcej urzędnikom i swoim ludziom.
Wynagrodzenia w tak zwanej sferze budżetowej, one zostały podniesione w tym roku o 20%, czyli myślę w bardzo istotny sposób. Natomiast na przyszły rok ten wzrost, no, moim celem rządu było to, abyśmy zachowali taką realną wartość tych wynagrodzeń i aby te wynagrodzenia wzrosły no mniej więcej o tyle, o ile wyniesie inflacja, czyli o 5%. Taki mamy wskaźnik zapisany w ustawie.
Związki zawodowe chciały, żeby to było 15%. Trzy razy mniej dajecie.
No oczywiście ja również chciałbym, żebyśmy mogli zdecydowanie więcej podnosić wynagrodzenia w sferze budżetowej. Natomiast no, mamy pewne ograniczenia. Ten wzrost w tym roku 20% był istotny. I zależy mi na tym, aby te wynagrodzenia rok po roku sukcesywnie rosły.
Bo ścigacie się nie tylko z inflacją, którą nadganiacie, ale też ze wzrostem pensji dobrze wykwalifikowanych ludzi w sektorze prywatnym. My spojrzeliśmy przed programem 14 tysięcy wakatów w policji, bo szczerze mówiąc bardziej się opłaca czasem taka praca od 8 do 16 w supermarkecie niż podjęcie pracy w policji za 6 tysięcy brutto.
Znaczy, tak jak powiedziałem, będziemy dążyć do tego, aby wynagrodzenia w policji, w innych służbach rosły. I to rosły istotnie. Tak jak powiedziałem, w tym roku wynagrodzenia wzrosły o 20%, więc przyzna pan, że to istotny, solidny wzrost. Zresztą po latach, w których nasi poprzednicy bardzo skąpo podwyższali wynagrodzenia w sferze budżetowej, więc my postanowiliśmy zrobić takie duże otwarcie. No i teraz chcemy rok po roku te wynagrodzenia podnosić.
Nasi słuchacze pytają się o to, gdzie mogą być jakieś oszczędności, czy na przykład w różnych instytucjach takich jak Krajowa Rada czy IPN i wyzłośliwiają się, że po co w takiej sytuacji zakup 77 elektrycznych limuzyn. Gdzie można zrobić realne oszczędności po to, żeby więcej wydawać na tych, którzy nas chronią, bronią i dla nas pracują?
No, tak jak powiedziałem, są jednostki takie, które cieszą się tak zwaną autonomią budżetową, między innymi IPN, także Trybunał Konstytucyjny, także Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji i tym jednostkom Ministerstwo Finansów nie określa budżetu. One określają go sobie same i dopiero teraz na etapie sejmowym mogą one być, jestem przekonany, że będą wyraźnie ograniczone. My przygotowaliśmy taką analizę dla pana premiera, w której wskazujemy, gdzie ile tych oszczędności może być i ona wskazuje, że co najmniej 200 milionów złotych. Tyle można byłoby oszczędzić na tych wydatkach właśnie w tych instytucjach.
To teraz trochę jeszcze pytań od naszych słuchaczy. Zasiłek pogrzebowy. Nie będzie podwyżki w 2025?
My oczywiście chcemy, żeby ta podwyżka miała miejsce. W budżecie na 2025 rok nie ma na to środków, natomiast ten postulat on pozostaje aktualny i będziemy go realizować. Ja długo rozmawiałem z panią minister pracy na temat skali tej podwyżki.
Ale ona momentu jej wprowadzenia. 2026 będzie?
Myślę, że tak.
Podatek Belki.
Podatek Belki. My pracujemy nad taką bardzo kompleksową zmianą dla całej giełdy, dla całego systemu finansowania przedsiębiorstw w Polsce. Te zmiany, które zaproponowaliśmy, ograniczenie podatku Belki, one spotkały się z... Otrzymaliśmy dużo komentarzy do nich. bierzemy je pod uwagę i ten podatek, on będzie ograniczony, ale nad samą strukturą musimy jeszcze popracować.
Co z tą składką zdrowotną?
No, dyskusja trwa, ale...
Ryszard Petru ciągle krąży gdzieś tam w okolicach Świętokrzyskiej. Nie boi się pan czasem wyjść, że tutaj on wyskoczy z propozycją?
Nie, nie boję się, natomiast już podjęliśmy działania, tak? Dlatego, że chciałbym potwierdzić, że pracujemy nad tym, aby od 1 stycznia zlikwidować ten absurd, jakim jest pobór składki zdrowotnej od sprzedaży samochodu, nieruchomości, ziemi.
Czyli od 1 stycznia to wejdzie w życie.
Tak, to wejdzie w życie. Od 1 stycznia to wejdzie w życie. To zostało już wpisane do wykazu prac rządu. I tutaj jest taka bardzo jasna instrukcja, żeby z tym, z tą ustawą iść bardzo, bardzo szybko. Tak, żeby od 1 stycznia bez żadnych wątpliwości przedsiębiorcy nie płacili składki zdrowotnej od sprzedaży aktywów trwałych.
No, zostały jeszcze 2 miesiące, to co? Umówimy się, że pan takie zobowiązanie składa tutaj?
Tak, składam takie zobowiązanie, to się musi wydarzyć.
Dobrze, zdarzyło się 18.08 3 października w naszym studiu. To kolejne sprawy, dosyć ważne z punktu widzenia naszych słuchaczy też tak to wygląda. Co z kredytem 0%, co ze wsparciem dla tych, którzy chcą kupić mieszkanie?
No my generalnie w tej chwili prowadzimy, znaczy przede wszystkim zwiększyliśmy nakłady w budżecie na wsparcie budownictwa mieszkaniowego w kwocie około 400 milionów złotych i pracujemy nad całym pakietem rozwiązań, które będą wspierały budownictwo mieszkaniowe w Polsce. Wiemy, że ceny mieszkań w Polsce są wysokie. Wiemy, że dostępność mieszkań, także własnościowa, jest mocno ograniczona, co no, jest niestety pokłosiem również wysokich stóp procentowych, dlatego że wysokie stopy procentowe sprawiają, no, że dostęp do kredytu jest w tej chwili bardzo mocno ograniczony.
Pan Mariusz spytał się nas, dlaczego banki, które należą do państwa, nie mogą udzielać kredytu taniego?
Banki, po pierwsze to są firmy, więc działają na zasadach rynkowych, a te zasady i oprocentowanie kredytu takiej no, miażdżącej większości jest wyznaczane przez stopy procentowe. Więc w momencie, kiedy stopy procentowe spadną, oprocentowanie kredytów również zejdzie
istotnie w dół. A stopy procentowe są za wysokie w Polsce?
Ja nie oceniam poziomu stóp procentowych, dlatego że Rada Polityki Pieniężnej...
Czy stopy procentowe są w Polsce wysokie?
Tak, z całą pewnością są wysokie, są jednymi z najwyższych w całej Unii, w całej Europie.
A spodziewa się pan, że presja inflacyjna będzie spadała?
Inflacja będzie do końca roku jeszcze nieznacznie rosła, po czym oczekujemy jej stopniowego schodzenia w całym 2025 roku i w roku 2026, podobnie jak w roku 2027. Więc mamy w tej chwili takie niewielkie wejście w górę inflacji, ale prawdopodobnie do poziomu około 5%, po czym rozpocznie się proces dezinflacji, schodzenia inflacji w dół. Myślę, że ta inflacja będzie stabilna przez najbliższe, na tym niskich poziomach, przez najbliższe co najmniej 3 lata.
No to kończąc naszą rozmowę w radiu, zgodzi się pan z tezą, że jest przestrzeń do obniżki stóp procentowych w Polsce?
Nie mogę w ten sposób mówić, natomiast powiem, że w tej chwili analitycy rynkowi oczekują, że Rada Polityki Pieniężnej obecnie stopy procentowe o co najmniej 100 punktów bazowych, czyli trochę w uproszczeniu o 1%, a może nawet 150
punktów. Pan był człowiekiem rynku i pan się zgadza z takimi analizami? Andrzej Domański, minister finansów, jest gościem radia RMF FM. Dziękujemy słuchaczom radia, a zostajemy w radiu internetowym. To trochę też o takich makroekonomicznych perspektywach, bo pytanie, kiedy wyjdziemy z procedury nadmiernego deficytu. Ona jest wyjątkowo łagodna, komisja była wobec nas, ale jesteśmy w procedurze. Ta strategia rządowa w gruncie rzeczy zakładała, że my wyrośniemy z tej procedury w jakimś sensie. Ale żeby wyrosnąć, to trzeba inwestycji, żeby wyrosnąć, to trzeba wysokiego wzrostu, a z tym nie jest najlepiej w Polsce, szczególnie z inwestycjami.
No, jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy, to jednak się nie zgodzę, dlatego że mamy najwyższy w tej chwili wzrost gospodarczy w całej Unii Europejskiej.
Dmuchnięty przez konsumentów.
Najwyższy w całej Unii Europejskiej wzrost gospodarczy, 3,2% w drugim kwartale, a w przyszłym roku wzrost gospodarczy w Polsce, naszym zdaniem, nadal będzie przyspieszał do poziomu niemal 4%. I, tu pan redaktor bardzo słusznie zauważył, że ten wzrost gospodarczy w tej chwili jest w bardzo dużej mierze oparty na konsumpcji wewnętrznej. No z czego ona się wzięła? 30% podwyżki dla nauczycieli, 20% podwyżki dla sfery budżetowej, generalnie wysoki wzrost wynagrodzeń w całej gospodarce. To wszystko sprawiło, że konsument wydaje więcej.
To ja będę adwokatem diabła. Bardzo dobrze, że ludziom rosną pensje, ale przedsiębiorcy na to mówią, koszty pracy rosną bardzo szybko, bardzo ciężko jest konkurować. Przedsiębiorcy naprawdę mają problem z tym, żeby konkurować na rynkach międzynarodowych, bo nie dość, że koszty pracy wysokie, to koszty energii bardzo wysokie i inwestycji ciągle mało.
Konkurencyjność polskiej gospodarki nie może opierać się na niskich wynagrodzeniach, ale oczywiście bardzo ważne jest to, aby rosła również efektywność pracy i bardzo ważne są inwestycje, w tym inwestycje w tak kluczowych sektorach, jak chociażby transformacja energetyczna. Dlatego, że jeżeli będziemy mieć tak drogą energię, jak mamy to obecnie, to tylko przypomnę, że są tygodnie, kiedy ceny energii w Polsce dla polskich firm są o 40-50% wyższe niż w Niemczech, we Francji czy w Hiszpanii. Polski przemysł potrzebuje taniej, stabilnej energii, no i dlatego inwestujemy...
To jest wina Zielonego Ładu?
To jest to, że mamy wysokie ceny energii. No niestety w tej chwili węgiel jest jednym z najdroższych paliw dla energetyki. My mamy wciąż bardzo wysoki udział energetyki węglowej w tak zwanym miksie energetycznym. On na szczęście spada. Widzimy, że rośnie udział odnawialnych źródeł energii. No to, co musimy robić nadal, no to inwestować w dalszy rozwój odnawialnych źródeł energii, w baterie, w sieci przesyłowe, ale także w energetykę jądrową.
Panie ministrze, a w zasadzie kto odpowiada w Polsce za tą politykę klimatyczną, bo mamy ministerstw, tych, które dotykają transformacji energetycznej parę, niektóre w Katowicach są nawet, to kto jest pana partnerem do rozmowy o tej transformacji energetycznej?
Ja rozmawiam zarówno z panią minister Henning-Kloską, jak i z panią minister Czarnecką, jak i z panem ministrem Bando, który odpowiada bezpośrednio za energetykę jądrową. Więc faktycznie tych ośrodków jest kilka. Natomiast chociażby na Komitecie Ekonomicznym Rady Ministrów, który zbiera się już niemalże co tydzień, my mamy taką bardzo otwartą, szczerą, dobrą dyskusję na temat kierunków transformacji energetycznej w Polsce i wszyscy się zgadzamy, że udział OZE w miksie energetycznym musi rosnąć.
Wszyscy przedsiębiorcy, z którymi rozmawiam, się zgadzają z tym, że chcieliby dostać strategię, jasną informację o tym, co przed nimi, chcieliby dostać jasne przepisy i chcieliby się rozwijać, też po to, żeby móc niektóre procesy inwestycyjne zaplanować, a tego ciągle nie ma.
Trwają prace w Ministerstwie Klimatu nad krajowym takim planem dotyczącym rozwoju energetyki w Polsce. Tam będzie również pokazana struktura produkcji energii w kolejnych latach, więc ten kierunek będzie moim zdaniem bardzo czytelny. Zresztą my go również, wydaje mi się, dosyć otwarcie komunikujemy. Stawiamy na odnawialne źródła energii, stawiamy na energetykę jądrową. Tam, gdzie będzie to potrzebne, również widzę potrzebę dla pewnych mocy gazowych, ale oczywiście w tych, które będą pracowały tylko w tak zwanym szczycie, w momencie, w którym tej energii w Polsce zapotrzebowania na energię jest bardzo dużo. To są godziny, pojedyncze godziny, kiedy takie elektrownie muszą pracować. No naszym celem jest oczywiście niezależność energetyczna, stabilność i niskie ceny energii.
Po co ciągle wydajemy pieniądze na węgiel tak naprawdę? Po co ciągle wsparcie dla sektora wydobywczego?
No wciąż mamy w Polsce bardzo duży udział węgla w generacji.
A to są miliardy złotych. Dwa razy więcej wydajemy w tym momencie ciągle na węgiel niż na energetykę jądrową, prawda? Tak to wygląda w budżecie mniej więcej.
Zgadza się. No mamy oczywiście plan transformacji, który jest adresowany do Śląska, mówiąc tak bardzo, bardzo otwarcie. I my oczywiście musimy zapewnić, aby ta transformacja przebiegała w sposób płynny. I stąd te środki. Dla mnie bardzo istotne jest to, że udaje się w budżecie znaleźć środki na rozwój OZE, na rozwój energetyki jądrowej, na rozwój sieci, czyli na to wszystko, co będzie sprawiać, że ceny prądu w Polsce będą po prostu niższe.
Kiedy rozmawia się z bankami, to one bardzo wyraźnie mówią, sorry, ale my nie poskładamy finansowania na te wszystkie rzeczy, na które trzeba wydawać pieniądze, bo w Polsce trzeba wydawać bardzo duże pieniądze na bezpieczeństwo. Po prostu musimy kupować broń w związku z zagrożeniem. Musimy robić transformację cyfrową, musimy robić transformację energetyczną, a projekty energetyczne to są takie projekty, które strasznie trudno jest sfinansować. Jak są postawione wiatraki, które rentowność będzie zależała od tego też, jakie będą, jak się będzie zmieniała cena energii w przyszłości, to bankom jest ciężko to wszystko sfinansować. A jeszcze dodatkowo mamy taki układ, w którym bankom najbardziej to się opłaca pożyczać państwu, bo tak jest skonstruowany podatek bankowy.
To prawda. Po pierwsze, prawdą jest, że wydajemy dużo na obronę narodową. W tym budżecie mamy zabezpieczone środki w budżecie oraz Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych rzędu 186 miliardów złotych, 4,7% PKB. I akurat w tej części banki jakoś specjalnie nie uczestniczą. Natomiast faktem jest, że finansowanie tej olbrzymiej transformacji energetycznej, która stoi przed nami, będzie wymagało zaangażowania między innymi kapitału, który znajduje się w bankach. I myślę, że tutaj banki mają środki do tego, aby sfinansować tylko część tych wydatków, które są niezbędne. Musimy uruchomić również kapitał prywatny. Musimy stworzyć takie narzędzia, aby inwestycje w odnawialne źródła energii były finansowane również chociażby poprzez giełdę.
No, potrzebujemy rozwoju rynku kapitałowego, ale podatku belki trudno jest podatek belki zlikwidować, bo są z niego pieniądze. A wie pan, a z rozwojem rynku kapitałowego to jest tak, że no jest tak, że zamilknę na chwilę przez ostatnie lata.
Faktycznie, przez ostatnie lata rynek kapitałowy w Polsce rozwijał się, no nie rozwijał się.
De a facto, kiedy można będzie ten plan rozwoju rynku kapitałowego jakiś?
Myślę, że tutaj już w tym roku jeszcze pokażemy pierwsze takie kierunki.
A to wy pracujecie nad tym? Ministerstwo Finansów?
Ministerstwo Finansów pracuje również nad kierunkami zmian na rynku kapitałowym.
A jakie to mogą być kierunki? Bo za czasów Pawła Borysa, który najwięcej starał się tam zrobić przez budowę odbudowę takiego para OFE, prawda? Tak naprawdę, żeby był strumień pieniędzy płynących na rynek kapitałowy, to nie było dużych ruchów. Jakiego rodzaju działanie wspierające rynek kapitałowy to mogłoby być?
Jeszcze poczekajmy z tymi kierunkami, ale obiecuję, że również w tym studiu będę o tych kierunkach opowiadał. To, czego potrzebujemy w tym roku, to czego potrzebujemy, to pokazanie stworzenie narzędzi inwestycyjnych, dzięki którym będzie można bezpiecznie brać udział w chociażby w transformacji energetycznej.
Jakieś zielone obligacje?
To jest narzędzie, które de facto już teraz mamy w arsenale Ministerstwa Finansów. W ogóle chciałbym zaznaczyć, że Polska była pierwszym krajem unijnym, który wyemitował zielone obligacje tuż przed Francją, więc jesteśmy gotowi również do tego typu instrumentów. Natomiast mi bardzo zależy na tym, aby mobilizować kapitał prywatny, ale do tego, aby finansował inwestycje w transformację energetyczną.
To jeszcze trochę o tym finansowaniu, bo ja zahaczyłem o to, jak jest skonstruowany podatek bankowy, ale my mamy taki system, który uzależnia dwie strony od siebie. Znaczy bankom się najbardziej opłaca pożyczać państwu, bo od tego, co pożyczają państwu, nie muszą płacić podatku. A państwu nie opłaca się w sumie likwidować tego układu, dlatego że ma komu sprzedać obligacje.
No to jest oczywiście trochę... Jest tak, mówi pan redaktor, dwie strony na tym korzystają, natomiast państwo na tym korzysta tylko w krótkim terminie, dlatego że mi jako ministrowi finansów oczywiście zależy na tym, aby banki kupowały emitowane przez Ministerstwo Finansów obligacje, ale równocześnie zależy mi na tym, aby finansowały polskie przedsiębiorstwa. W związku z czym uważam, że potrzebne są takie zmiany w tym systemie, które sprawią, że nie ograniczając dochodów budżetu, bankom będzie się opłacało mocniej finansować wzrost gospodarczy w Polsce.
A to konkretnie oznacza, że będzie zmiana podatku bankowego?
Trwają prace nad możliwymi kierunkami zmian w podatku, ale podkreślę, tylko takimi, które nie będą ograniczały dochodów budżetu.
Ale one będą mogły oznaczać zmianę konstrukcji, znaczy co innego
tak,
będzie opodatkowane?
Ta konstrukcja moim zdaniem wymaga pewnych korekt, dlatego że mi zależy również na tym, aby polskie firmy miały dostęp do finansowania bankowego, ale także do finansowania giełdowego.
A dlaczego polscy przedsiębiorcy boją się inwestować według pana?
No tutaj jest bardzo...
Oni siedzą na górce pieniędzy tak naprawdę.
To prawda,
też.
Polskie firmy, przynajmniej część pośród nich ma spory ten bufor gotówkowy i mogłaby inwestować więcej. Tutaj myślę, że bardzo istotna jest stabilność obrotu gospodarczego, stabilność inwestycyjna. No my staramy się taką stabilność budować, I mam nadzieję, że te inwestycje w Polsce wyraźnie wzrosną. Jako państwo będziemy inwestować więcej, także w transformację energetyczną, w całą infrastrukturę drogową, kolejową, lotniskową, po to, aby wzrost gospodarczy w przyszłym roku był wzrostem gospodarczym nie tylko wyższym niż w roku bieżącym, ale również bardziej zrównoważonym.
W planie budżetu na przyszły rok też podnieśliście wydatki na obsługę urzędów zajmujących się przyjmowaniem tutaj migrantów. No, problem migracji, braku rąk do pracy jest dosyć kluczowy. Ciągle czekamy na tą strategię przygotowywaną przez ministra Duszczyka. Jakie jest pana zdanie? Potrzebujemy, jakiej polityki migracyjnej potrzebujemy?
My zwiększyliśmy nakłady na Urząd do Spraw Cudzoziemców po to, aby uszczelniać rynek. Wiemy, że mamy uszczelnioną naszą wschodnią granicę. Wiemy, że nasi poprzednicy puszczali tutaj dziesiątki tysięcy osób niemalże bez żadnej kontroli. Potrzebujemy silnego Urzędu do Spraw Cudzoziemców, który będzie taką urzędniczą kontrolę również efektywnie
mógł
sprawować.
Ale przedsiębiorcy to by woleli, żeby rozszczelniać.
No być może, ale my musimy tutaj dbać przede wszystkim o bezpieczeństwo w Polsce.
Małe samorządy boją się, że stracą na zmianie, którą państwo wprowadzają, bo tak naprawdę największa rewolucja, która wyszła z Ministerstwa Finansów w tym roku, mam wrażenie, to jest ta rewolucja w finansowaniu samorządów.
Zgadza się. W przyszłym roku do samorządów trafi 25 miliardów złotych więcej dzięki tej ustawie, którą kilka dni temu przegłosował Sejm.
Opozycja mówi, że więcej pieniędzy trafi do tych bogatych, dużych miast,
nieprawda.
A małe regiony zostaną opuszczone.
Nieprawda. Nieprawda, największym beneficjentem tej zmiany są właśnie małe, mniejsze i mniej zamożne gminy. My tak ustawiliśmy ten system, aby każda jedna jednostka samorządu terytorialnego, czyli każda gmina, każdy powiat, każde województwo było beneficjentem tej zmiany, po prostu żeby pieniędzy trafiło do nich więcej, mówimy o 25 miliardach złotych w przyszłym roku i 345 miliardach złotych w ciągu 10 lat. I co dla mnie bardzo osobiście istotne, zapewniliśmy również to, że te gminy, na terenie których znajdują się parki narodowe, parki krajobrazowe, one będą otrzymywały dodatkowe środki.
Panie ministrze, po co Polsce PFR?
PFR to jest narzędzie, które funkcjonuje w bardzo wielu krajach. Taki fundusz, który może realizować pewne zadania, których nie może realizować budżet, nie mogą realizować agendy czy instytucje bezpośrednio rządowe.
A rola PFR-u powinna się zmienić?
Myślę, że PFR w tej chwili, jego rola może być może ewoluować, natomiast mi zależy na tym, aby PFR realizował takie długoterminowe inwestycje w polską gospodarkę. Czasami niektóre spośród tych inwestycji mogą mieć problem z finansowaniem na przykład bankowym, no i dlatego potrzebujemy takiego właśnie takiego funduszu.
To jeszcze wrócę trochę do tych banków, bo w ogóle niesamowita historia się rozgrywa w Europie. UniCredit przejmujący Commerzbank, to jest w ogóle niesamowite. A czy w Polsce nie przydałoby się nam trochę więcej konsolidacji bankowej?
Śledzę tę historię z UniCreditem i z Commerzbankiem z zapartym tchem, bo tam się działo naprawdę niesamowite rzeczy. Włoski bank kupujący bank niemiecki, niemiecki rząd początkowo sprzedający te akcje Włochom, teraz, jak wiemy, mocno protestujący.
Granice wolnego rynku poznajemy.
Taka konsolidacja sektora ma miejsce w Polsce. Nie widzę potrzeby do konsolidacji sektora.
A za duży jest udział państwa w sektorze bankowym?
On jest
ponad 50% w zasadzie teraz.
Ten udział, trudno oceniać, czy on jest za wysoki, czy on jest za niski. Dla mnie ważne jest to, aby sektor bankowy był konkurencyjny, dlatego że dzięki temu Polacy powinni mieć dostatecznie atrakcyjne oferty.
Ostatnie pytanie, kiedy Polska w euro?
Nie planujemy i nie prowadzimy w Ministerstwie Finansów prac nad przystąpieniem Polski do strefy euro.
A euro ma sens według pana? Już tak pytam się pana.
Dla niektórych gospodarek może mieć sens, natomiast widzę widzę sporo wad w przyjmowaniu wspólnej waluty. Chociażby w czasach kryzysu finansowego niezależna waluta sprawia, że gospodarce łatwiej z takiego kryzysu wyjść.
Andrzej Domański, minister finansów, był gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM. Dziękuję bardzo serdecznie, panie ministrze.
Dziękuję.